Trzecie objawienie. 13 lipca 1917 roku. Gdy nadszedł 13 lipca, dzień, w którym znów miała ukazać się Matka Boża, Łucja, zrażona niechętną postawą matki, coraz bardziej martwiącej się o los córki, postanowiła nie iść do doliny. Franciszek i Hiacynta także nie chcieli tam iść bez Łucji. Jednak około południa Łucja, wiedziona jakąś nieznaną siłą, poszła po kuzynów i razem ruszyli na kolejne spotkanie z Matką Bożą. Wieść o dziwnym objawieniu z poprzedniego miesiąca rozeszła się już bardzo szeroko i tym razem do doliny z bliższych i dalszych okolic przyszedł już tłum ludzi ciekawych kolejnego objawienia. Było ich około 4000. Wszyscy czekali, co też będzie się działo. Dzieci, tak jak poprzednio, uklękły i zaczęły odmawiać różaniec. Łucja znów pierwsza spostrzegła błyskawice. Słońce jakby pociemniało i podczas upalnego letniego dnia powiał nagle lekki wiatr. Dzieci ujrzały znajomy im już blask światła, a chwilę później spostrzegły ponad krzewem Najświętszą Marię Pannę. Łucja znów zaczęła rozmowę.
Czego pani sobie ode mnie życzy?
Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca i nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, aby uprosić pokój na świecie i koniec wojny, gdyż tylko ona będzie mogła wam pomóc.
Chciałabym prosić, aby pani powiedziała nam, kim jest i uczyniła jakiś cud, żeby wszyscy uwierzyli, że rzeczywiście nam się pani ukazuje.
Nadal przychodźcie tutaj co miesiąc. W październiku powiem wam, kim jestem i czego chcę, oraz dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli.
Potem Łucja poprosiła Matkę Bożą o nawrócenie grzeszników, uzdrowienie kilku chorych i inne łaski. Matka Boża obiecała, że prośby te zostaną wysłuchane w ciągu roku i poleciła niezmiennie odmawianie różańca oraz dodała:
ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie, zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi.
Następnie Matka Boża rozłożyła ręce, a dzieci ujrzały wizję piekła tak straszną, że choć trwała tylko krótką chwilę, one aż pobladły z przerażenia. Było to coś okropnego i przerażającego. Obecni przy tym objawieniu widzieli świetlisty obłok. Słyszeli coś jak brzęczenie pszczół, ale nie słyszeli tego, co Matka Boża mówiła do dzieci. Obserwujący wizjonerów domyślali się, że coś nieznanego się wydarzyło, że dzieci otrzymały jakiś przekaz z nieba, ale nie mogli dowiedzieć się, co było treścią ich objawienia. Pytali, ale otrzymywali tylko odpowiedź, że to tajemnica. To tylko jeszcze bardziej podsycało ciekawość. Matka Boża przekazała wówczas dzieciom tajemnice, których jednak nie kazała nikomu wyjawiać. Dzieci pozostały wierne temu nakazowi. Także i Łucja nie powierzała długo tej tajemnicy nikomu, czekając, aż zezwoli jej to uczynić Matka Boża. Dziwne wydarzenie znów mocniej pobudziło zainteresowanie objawieniami w Cova da Ilha.
Maria ukazuje się po raz trzeci, tym razem 13 dnia lipca, po raz wtóry ukazuje się dzieciom. Powoli zaczyna być coraz głośniej o objawieniach. Tym razem na wzgórzach Cova da Ilha dzieci już nie są same. Obok nich zgromadzili się ludzie, którzy chcieli ujrzeć również Matkę Bożą. Jest to ostatni raz, kiedy dzieci przychodzą na to wzgórze i mają jeszcze trochę intymności. Są one i Maryja. Od tego momentu o Fatimie będzie coraz głośniej. Jest to dobra okazja, aby pokazać nam wszystkim, co tak naprawdę w Fatimie się wydarzyło i jakie przełożenie to miało na cały XX i XXI wiek. Nam się często wydaje, że Bóg jest gdzieś daleko, jest nieosiągalny, że jest taki, jak go widzą deiści, nakręcił ten skomplikowany mechanizm, jakim jest świat i zostawił samemu sobie i nie interesuje się szarym, nieboraczkiem człowiekiem. Fatima pokazuje w znamienny sposób, że to sam Bóg posłał Maryję na te wzgórza, aby ostrzec ludzi i ich nawrócić. W objawieniach Matka Boża mówi, aby utworzyć nowe nabożeństwo, nabożeństwo do niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, a także aby zawierzyć świat i Rosję jej niepokalanemu sercu. Zadziwiające może być, czego Maryja oczekuje od dzieci, dlaczego spośród całego świata wyszczególnia Rosję i mówi to dzieciom, które nawet nie wiedzą pewnie, że taki kraj istnieje. Ponieważ kiedy Maryja objawia się dzieciom, to właśnie w Rosji Lenin przygotowuje się do nielegalnie przekroczenia granicy i wywołania tzw. rewolucji październikowej i zaprowadzenia w Rosji komunizmu, czarnej epidemii, która później rozleje się na Europę. Dlatego nazwałem to kataklizmem komunizm, ponieważ ten ustrój totalitarny pochłonął najwięcej istnień ludzkich w dziejach człowieka. Szacuje się, że około 10 milionów i był to ustrój, który też pochłonął najwięcej dzieci Kościoła. Jednak aby opowiedzieć całą historię XX wieku i Fatimę, trzeba się trochę cofnąć kilka lat do tyłu. Pod koniec XIX wieku miał objawienia w czasie sprawowania Eucharystii w Bazylice. Ukazał mu się Chrystus i diabeł. Diabeł mówił, że w XX wieku zniszczę twój kościół. Wtedy Pan Jezus mówi, że na pewno ci się to nie uda. Przerażony wizją papież stosował list do wszystkich kościołów świata, aby po każdej mszy świętej modlić się starożytną modlitwą do Michała Archanioła. W wielu parafiach do dzisiejszego dnia odmawia się tą modlitwę, ponieważ ten nakaz czy życzenie papieża nie zostało przez żadnego z jego następców wstrzymane bądź odwołane. I potem przychodzi Fatima. Ale wracając właśnie do tej wizji, możemy stwierdzić, że w wieku XX za wiarę umarło więcej chrześcijan niż przez dotychczasowe 19 wieków. XX wiek był właśnie przez szatana wymierzony w Kościół, aby go zniszczyć. Przez wiarę ludzi to mu się nie udało. Wracamy do Fatimy. Maryja mówi, aby zawierzyć Rosję i świat jej niepokalanemu sercu. Po przeciwnym razie na Europę przyjdzie gorsza wojna niż pierwsza. Ale przedtem Bóg da znak. Świat oczywiście nie zawierzył niepokalanemu sercu. Jedynym krajem do czasów II wojny była Portugalia. I rzeczywiście ten krwisty znak ukazał się na niebie. W 1938 roku odnotowano, że nad całą Europą, także nad Afryką i Azją pojawiła się krwista zorza, która nie zachwycała ludzi, a wręcz ich przerażała. Był to znak od Boga. Świat nie chciał jednak słuchać i do tego kataklizmu doszło. Jak wspomniałem, pierwszym krajem, który zawierzył się niepokalanemu sercu była Portugalia i zobaczmy, że to jest jeden z nielicznych krajów w Europie, w którym nie doszło do zniszczeń wojennych w czasie II wojny. Drugą krajem już po wojnie w 1946 za przyczyną wielkiego prymasa Chlonda była Polska. To przecież ten wielki prymas powiedział, że jeżeli zwycięstwo przyjdzie, to przyjdzie przez ręce Maryi i zawierzył niepokalanemu sercu Maryi całą Polskę. Oczywiście możemy mówić, że przecież byliśmy pod okupacją komunistyczną, ale jak wiemy, Polska zachowała w całym bloku sowieckim suwerenność i wiarę przez niezmordowanego ducha, przez wielu patriotów. I to właśnie z Polski wyszła ta iskra, dlatego wielkiego Goliata pokonała. postaci m.in. Jana Pawła II, polskiego papieża, który w 1984 roku poświęcił świat i Rosję niepokalnemu sercu Maryi. Potem zawierzyła się Austria, w której wojska rosyjskie wyszły z dnia na dzień bez jakiegoś wielkiego ataku ze strony Austrii, jakby po prostu zrezygnowali z tego kraju. To wszystko pokazuje, że ci, którzy zawierzyli się niepokalanemu sercu Maryi, dostąpili łaski. Ale wróćmy do naszej ojczyzny, do roku 81, do placu świętego Piotra. Dochodzi do zamachu. Jedna z wizji fatimskich mówi o tym, że człowiek w bieli miał doznać śmierci. Wiemy, że ten zamach to objawienie się tak naprawdę trzeciej tajemnicy fatimskiej. Modlitwa całego świata, nawet młodzież Krakowa odwołuje Juvenalia, zmienia bieg tej przepowiedni. To, co się wydarzyło potem, to jest jeden wielki cud, jak wiemy. Pierwszy raz Aliaksza wyszczela i kula uwięzła w lufie. Producent tej broni mówi, że takie coś dzieje się raz na milion wyszczeleń. I wiemy, że pod najbliższym szpitalem czeka dodatkowy samochowca, który miał dokonać dzieła. Jakoś dziwnie kardynał dzisiejszy, tamtejszy sekretarz papieża, kardynał Dziwisz, mówi, że jedziemy do kliniki Gemelli. Wiele sytuacji, które spowodowały, że kiedy Jan Paweł II obudził się w szpitalu, powiedział, że ktoś inny strzelał, a kto inne kule nosił. Potem jeszcze w szpitalu każe przywieźć całą dokumentację z Fatimy. Jedzie do Fatimy dziękować Matce Bożej za ratowanie życia. 3 lata później, 25 marca 1984 roku, dochodzi do znamiennego wydarzenia. Jan Paweł II poświęca świat i Rosję niepokalnemu sercu Maryi. I potem 13 maja, w rocznicę objawień fatimskich 1984 roku, tak zaledwie kilka miesięcy po tym wydarzeniu, dochodzi do wybuchu w Murmańsku. Do dzisiaj nie wiemy, co tam dokładnie się stało, ale właśnie w Murmańsku, dokładnie w bazie Siewiernomorsku na Morzu Północnym 13 maja doszło do tajemniczego zdarzenia w sowieckiej bazie. Święto fatimskie z nieznanych przyczyn miał miejsce wybuch, który zniszczył znaczną część radzieckiego arsenału broni jądrowej. Alberto Leoni, ekspert historii wojskowej, napisał: bez tego systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miało już najmniejszych szans na zwycięstwo. Związek Sowiecki poniósł wtedy największe straty od zakończenia II wojny światowej. Prawdopodobnie przez niedopałek papierosa jednego z pracowników doszło do wybuchu, gdzie zniszczonych zostało 580 pocisków przeciwlotniczych, 320 rakiet woda-woda, zostały uszkodzone okręty podwodne, które mogły przenosić arsenał broni jądrowej. My wiemy, że to nie był przypadek, że ten dotkliwy cios został wymierzony przez Boga, który do końca zniszczył marzenia Związku Sowieckiego ataku na Europę i wybuchu III wojny światowej. Jeden z bliskich doradców Jana Pawła II mówił, że właśnie 13 maja papież Jan Paweł II modlił się, dziękując jeszcze raz Matce Bożej, tak już prywatnie, za uratowanie życia. Miał wtedy wypowiedzieć takie słowa: od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkich wojny, wybaw nas, Panie. Dzisiaj mówię trochę dużo na temat historii, wydarzeń, ale chcę wam pokazać, że Bóg interesuje się człowiekiem, że ciągle chce go ostrzec przed niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem wyrzucenia Boga ze swojego serca. Fatima jest apokalipsą naszych czasów. Gdybyśmy wcześniej posłuchali Matki Bożej tam z Fatimy, pewnie nie doszłoby do II wojny światowej. Pewnie wielu ludzi nie zginęłoby w strasznych męczarniach. My też dzisiaj starajmy się uklęknąć, kiedy już wrócimy na nocleg, a może w czasie drogi, pobyć chwilę w milczeniu. W grupach, w których chodziłem, był taki zawsze piękny czas po konferencjach, po modlitwy, Chwila milczenia. Zastosujmy tą chwilę milczenia dzisiaj po mojej konferencji i spytajmy się Pana Boga, jak widzi tą sytuację mojego życia, jak widzi te moje zapytania, kiedy nie wiem dokąd iść, bo mi się trochę życie poplątało. Spytajmy się, od czasu do czasu wsłuchajmy się w głos Boga, a na pewno wiele kataklizmów ludzkich, wiele sytuacji bez wyjścia, wiele historii chodzenia po omacku, po swojemu mogłoby zakończyć się szczęśliwiej, gdybyśmy tylko chcieli posłuchać Boga.